Ja przypominam sobie takie świadectwa, że zaraz po nawróceniu, kiedy nawróciłem się i pamiętam, rozmawiałem z dziećmi Bożymi, z przyjaciółmi, my bardzo dużo rozmawialiśmy o Duchu Świętym, bardzo dużo rozmawialiśmy o Jezusie, bardzo dużo modliliśmy się o to i pragnęliśmy Boga w naszym życiu. Bracia i siostry, to jest tak ważne, abyśmy zabiegali o to, abyśmy myśleli o Chrystusie, myśleli o tym, co w górze. Nasz Pan powraca, nasz Pan przychodzi i On jest bardzo blisko. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, co Bóg uczyni, kiedy przyjdzie. Pan rozprawi się ze swoimi nieprzyjaciółmi. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Kościół będzie zabrany, pochwycony. I Pan uczyni nową ziemię, to jest taka odnowa przyjdzie na to tysiącletnie królestwo Jego panowania. I Jego święci będą z Nim, będą razem z Nim. I naprawdę my budujmy się tą myślą, myślmy o tym, to jest przez wiarę, bracia i siostry, wszystko Bóg udziela nam przez wiarę. Czytajmy Słowo Boże, napełniajmy się Słowem Bożym. Czasami te ziemskie rzeczy nas przytłaczają i czasami diabeł pokazuje w taki kolorowy sposób życie na tym świecie, ale tak naprawdę jaki koniec jest tych, którzy żyją bez Boga? To jest tragiczne, to jest straszne. Człowiek jest oszukany, i u końca swojej wędrówki, pielgrzymki, idąc samotnie, bez Boga, taki człowiek jest w lęku, w strachu, niepewny. Nie ma na kim się oprzeć. Nie ma skąd wezwać pomocy. Ci, którzy go otaczali dotychczas, albo odeszli, albo umarli, albo gdzieś tam poszli, człowiek w końcu zostaje sam. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy my nie dali się zwieść. W księdze Jeremiasza Jeremiasz mówi, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Serce człowieka jest bardzo podstępne, bardzo przewrotne i zepsute. I Pan Jezus Chrystus również mówił o sercu ludzkim taką samą opinię, że stamtąd pochodzą wszelkie złe myśli, to z serca ludzkiego. Dlatego tak ważne jest, byśmy my nie polegali na swoim sercu, aby nikt z nas nie polegał na swoim sercu, na swoich uczuciach, odczuciach, emocjach, aby nie polegał nigdy na sobie, na swoim rozumie, byśmy nigdy z tego nie czynili fundamentu. Ale co my mamy zrobić? W Psalmie 119 jest powiedziane, Psalm od 9 wiersza przeczytamy, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Widzimy tutaj, Bóg podaje nam praktyczne wskazówki, w jaki sposób mamy żyć w czystości na tej ziemi, na tym świecie. Tu nie chodzi tylko o młodzieńców, o młodych ludzi. Jak zachować swoje życie w czystości, by podobać się Bogu? Kiedy przestrzegamy Jego słowa, kiedy z całego serca Go szukamy. I tutaj ten wiersz 11 to jest taki kluczowy wiersz, bardzo ważny dla nas. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. A więc to serce, które jest przewrotne, to serce, które jest złe, Bóg chce dać nam zupełnie nowe serce. I Bóg chce, abyśmy w tych sercach przechowywali Jego Słowo. I tu jest wyraźnie powiedziane, w sercu moim przechowuję Słowo Twoje. A więc to jest Słowo od Boga, to jest Słowo z zewnątrz, to jest Słowo, które pochodzi z niebios. To jest słowo, które pochodzi z Królestwa Bożego, od naszego Pana. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W sercu ja przechowuję to słowo. W sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Więc jakże ważne jest, byśmy my ze swojego serca uczynili skarbiec, w którym zbieramy wszystkie te duchowe rzeczy, duchowe skarby, w którym zbieramy, magazynujemy Boże Słowo. Tak jak Józef zebrał zboże, którego nie można było zmierzyć, którego nie można było obliczyć, już zważyć. Tak było go dużo przez te lata zbierał. A wiemy, że zboże jest symbolem Słowa Bożego. Tak mamy magazynować w swoim sercach Boże Słowo. I oby ono było żywe w nas. Oby to Słowo było żywe. Bracia i siostry, jakże ważne, byśmy czytali Boże Słowo. Byśmy czytali Boże Słowo. Byśmy modlili się do Boga, aby dał nam zrozumienie podczas czytania. Taką podstawę. A przyjdzie czas, kiedy Bóg będzie odkrywał. Kiedy tego użyje. Kiedy użyje głębiej tego Słowa. Zwróćmy uwagę, że Paweł w liście do Efezjan, on podał takie dwie rzeczy, takie najważniejsze, kiedy wymienia zbroję Bożą, mówi o zbroi Bożej, o konieczności zakładania tej zbroi Bożej, to takim głównym elementem, takie główne elementy tej zbroi, to jest tarcza wiary i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słowo Boże, miecz ducha. To słowo jest magazynowane, składane w sercu. Ono jest składane w sercu. I kiedy przychodzi potrzeba, Duch Boży pojawia się, wstępuje na nas i używa słowa, które jest w Twoim sercu. On bierze to słowo w posiadanie, przypomina Ci o nim. Zaczyna go używać i tym słowem może zmienić wszystko, całkowicie wszystko. Może zmienić nasze nastawienie, może zmienić naszą postawę, może nas uzdrowić, oczyścić, zachęcić. Więc widzimy, jakże ważną rzeczą jest, by mieć tarczę wiary, chodzić w wierze, zaufaniu. Chodzenie w wierze polega na tym, że my nie widzimy, ale wierzymy. Nie w oglądaniu chodzimy, ale to, czego się spodziewamy, czego nie widzimy, to, co Bóg powiedział w swoim Słowie. On dał nam tyle obietnic, a my wierzymy w Jego Słowo. Wierzymy, że ono się wypełni. Ufamy, jesteśmy jak te małe dzieci, tak, które ufają swoim rodzicom. Chcemy ufać i wierzyć, że Bóg ma rację, że On mówi prawdę, że On wstawia się za nami, jest dobry, łaskawy. Więc to, co Bóg chce widzieć w nas, to, by Jego Słowo było magazynowane w sercach naszych, abyśmy czytali to Słowo, myśleli o tym Słowie. To jest nasza ochrona. To jest nasza ochrona od złego, od tego świata, od tego systemu. Bardzo ważne, byśmy nie zatrzymali się w miejscu. Zwróćmy uwagę, że kiedy człowiek przestaje w pewnym okresie swojego życia, zwłaszcza kiedy chodzi o ten wzrost, kiedy jest dzieckiem, niemowlęciem, dzieckiem, później dorastającym młodzieńcem, gdyby zabrać mu ten właściwy, potrzebny pokarm, takie dziecko nie będzie się prawidłowo rozwijać. Dlatego, że nie ma tych odpowiednich składników, które są potrzebne, niezbędne w jego organizmie. Nie będzie się prawidłowo rozwijać. Podobnie jest z nami, bracia i siostry, jeśli zaniedbamy i nie będziemy karmić swojego wewnętrznego człowieka. Nam może się wiele wydawać. Nasze serce wówczas może nas bardzo oszukiwać, że ty jesteś starym wierzącym. Ty już masz 15 lat wiary. Ty 20 masz lat wiary. To nie na lata się patrzy, bracia i siostry, ale na jakość. Czy my trwamy w bliskiej społeczności z świętym, z Bogiem? Czy trwamy w bliskiej społeczności relacji z Jezusem poprzez słowo, poprzez modlitwę? To jest bardzo istotne. Czasami jest tak, że nam się nie chce. Czasami jest tak, że mamy jakieś takie nastawienie, że trzeba pokonać, zwalczyć coś w sobie. Człowiek czasami jest oszukiwany, że jeśli nie masz pragnienia, to jest oznaka, że nie powinieneś czytać. Że jeśli nie masz potrzeby, nie masz pragnienia, to nie powinieneś. Ale to jest absolutnym kłamstwem. To jest całkowicie nieprawda. Tym bardziej powinieneś czytać, tym bardziej powinieneś oczekiwać, tym bardziej powinieneś wołać i modlić się do Boga. A więc to zaniedbanie jest czymś bardzo poważnym, kiedy człowiek zaniedbuje te podstawowe rzeczy. Ktoś powiedział kiedyś, nie wiem, czy to czytałem chyba w jednej z książek Tozera, on porównał serce człowieka wierzącego do pięknego, kwitnącego ogrodu, który jest niesamowicie zadbany, który jest pielęgnowany, który jest wręcz tak wypieszczony. Ktoś musiał pracować i pracuje i czuwa ciągle nad tym ogrodem. Ale wystarczy po prostu nic nie robić w tym ogrodzie, zostawić go. Kompletnie nic nie robić. Nie musimy starać się o to, żeby wdarła się tam jakaś dzika przyroda, żeby pojawiły się chwasty, żeby pojawiły się osty, chwasty. To jest symbol grzechu. To jest symbol grzechu. Wystarczy nie robić nic. Kompletnie zostaw. Nie rób nic. I wtedy wkrada się. Czy chcemy, czy nie chcemy? To jest prawo natury. I również jest dokładnie takie samo prawo duchowe. Czy chcemy, czy nie chcemy? Będzie wkradać się w ciebie zło, złe myślenie, złe nastawienie, złe postawy. Będzie rosła cielesność w nas. Będzie rosło to, co jest niemiłe w oczach Bożych. A czasami nawet tego nie będziemy widzieć. Czasami tak to może sprytnie rosnąć, że gdzieś tam przed naszymi oczami jak belka może urosnąć i możemy nie widzieć nawet, że niektóre rzeczy już utraciliśmy, a ciągle myślimy, że jesteśmy tacy mocarzami wiary. Ciągle myślimy, że jesteśmy tymi super wierzącymi, a tak nie jest. Bardzo często tak nie jest. Wystarczy nic nie robić. Dlatego Biblia uczy nas, abyśmy żyli w czujności, abyśmy walczyli, toczyli ten bój wiary, abyśmy pracowali na niwie pańskiej. To jest niezbędne, konieczne. Czujność. Być czujnym. Czujnym w modlitwie, czujnym w czytaniu Bożego Słowa, czujnym. Być wyczulonym, aby badać, sprawdzać samego siebie, swojego serca mamy strzec przede wszystkim. Być tym, który pracuje na niwie Bożej, który jest zaangażowany w służbę. To jest zabezpieczeniem dla nas, ponieważ kiedy wykonujemy wolę Bożą, Bóg naprawdę troszczy się w szczególny sposób o takich ludzi. Zaopatruje ich, błogosławi. Jego łaska jest nad takim człowiekiem, który bezgranicznie oddaje się woli Bożej. Toczymy bój wiary, nieustanny bój wiary, ponieważ ten dziki ogród chce się wkraść. To, co dzikie, to, co z zewnątrz, to, co jest chwastem, chce zawładnąć naszym sercem. I my nie możemy polegać na wspomnieniach, jak to kiedyś było. Ale ważne jest to, co jest dzisiaj. Jak my dzisiaj żyjemy? W jaki sposób żyjemy dzisiaj? Czy dzisiaj dalej jestem czujny? Czy dzisiaj nadal jestem tym, który pracuje na niwie Bożej? Czy nadal jestem tym, który toczy ten bój wiary, walczy o wiarę? Czy jestem tym człowiekiem? Więc może nas odciągać nasze własne serce, nasze własne pragnienia właśnie wtedy, kiedy w tym sercu jest pustka, kiedy nie ma już tych skarbów, kiedy nie składasz Bożego Słowa do tego skarbca. Serce nie znosi stanu pustki i natychmiast pojawią się tam bardzo złe rzeczy, bardzo niewłaściwe pragnienia, złe myśli. To jest ludzka natura, tak ona wygląda. Tak to wygląda u każdego jednego człowieka. No może nie każdy ma z tym samym problem, ale każdy z nas ma problem z grzechem, każdy jeden. Jesteśmy bardzo różni, różnimy się od siebie i ktoś może mieć z jakąś inną rzeczą problem, a ktoś zupełnie z inną. Ale po prostu to jest grzech. To jest grzech. A wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy czytamy księgę Ezechiela, to jest taka księga, która została napisana przez proroka Ezechiela podczas wygnania, podczas uprowadzenia do Babilonu i w pierwszym rozdziale, i w pierwszym wierszu czytamy takie słowa: w 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. 5 dnia tego miesiąca, był to 5 rok od uprowadzenia króla Jojachima do niewoli. A więc to było słowo skierowane do wygnańców. To było słowo skierowane do tych, którzy zostali zniewoleni i uprowadzeni. I gdy my czytamy tę księgę, księgę Ezechiela, widzimy tam wiele pociechy, wiele zachęty, wiele otuchy, którą wlewa w serca Bóg do swojego narodu. I zwróćmy uwagę, że w tym pierwszym wierszu Ezechiel mówi, że był wśród wygnańców, czyli wśród tych jeńców, którzy byli uprowadzeni do Babilonu nad rzeką Kebar. I ta rzeka Kebar, tam znajdowało się takie coś w rodzaju obozu koncentracyjnego. Ja czytałem to oczywiście w źródłach pozabiblijnych, historycznych, że mianowicie Izraelici byli więzieni tam nad rzeką Kebar i że to było coś w rodzaju dokładnie tak jak obóz koncentracyjny. Bardzo źle byli traktowani, byli niedożywieni, mieli braki. Po prostu traktowanie ich było wręcz nieludzkie. I zwróćmy uwagę, w takim położeniu, w takim strasznym położeniu, jakże wielu ludzi zaczęłoby utyskiwać. Jakże wielu ludzi by straciło wiarę, zwątpiło. Czy Bóg jest? Czy Bóg istnieje? Dlaczego do tego dopuścił? Dlaczego tak się stało? Ale tak naprawdę, kiedy czytamy uważnie Boże Słowo, znajdziemy taki rozdział, który mówi o przyczynach upadku Izraela, o przyczynach upadku tego państwa i dlaczego to zostali zabrani i uprowadzeni do niewoli. Dlaczego tak się stało? My wiemy o tym, że oni odstępowali od Stwórcy, że oni chodzili za obcymi bogami. Wiemy, że mieli niewłaściwe pragnienia, które później realizowali. Wiemy również o tym, że czynili wstrętne rzeczy w oczach Boga. Składali swoje dzieci w ofierze, spalali je na cześć Molocha. To było straszne, straszne praktyki. Bóg do nich przemawiał, posyłał swoich proroków, chciał ich, aby się upamiętali, chciał ich na nowo zawrócić na tą właściwą drogę, ale wiemy, że niestety ich serca były bardzo odporne, bardzo twarde, nie chcieli słuchać. I Bóg w końcu powiedział o tym, że pośle ich do niewoli, jeśli nie będą słuchać. I tak też się stało. I znaleźli się nad rzeką Kebar w obozie, gdzie Bóg przemówił do Ezechiela. I bardzo dużo z tego proroctwa jest takim zachęcającym proroctwem, zachęcającym słowem. Otwórzmy jedenasty rozdział Księgi Ezechiela i od 14 wiersza przeczytamy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, o Twoich braciach, o Twoich krewnych, o Twoich towarzyszach niewoli i całym domu izraelskim. O nich wszystkich mówią mieszkańcy Jeruzalemu. Oddalili się od Pana, a nam jest dany kraj na własność. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza i usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. Wiemy, że Bóg obiecał to swojemu narodowi, że rozproszy ich też po różnych krajach. Wiemy, że byli w niewoli babilońskiej, ale również Pan dotrzymał tego słowa. I wiemy, że teraz można znaleźć w zasadzie Żydów na całym świecie. Z tego to powodu, że kiedyś nie słuchali Boga, nie słuchali Pana. Ale zwróćmy uwagę, że Bóg daje obietnicę. To jest łaska Boga, to jest Jego miłosierdzie. On obiecuje zlitować się nad nimi. Obiecuje zlitować się nad nimi. Daje im taką obietnicę, że tam, gdzie zostali odprawieni, tam, dokąd zostali posłani, przyjdzie czas, że Pan zbierze ich spośród ludów i zgromadzi ich z powrotem do tej ziemi, którą im dał, którą im dla nich przeznaczył, którym dał w dziedzictwo. Widzimy tutaj, jest to niesamowita obietnica, bardzo zachęcające, bardzo pocieszające, ponieważ Bóg obiecuje dać im też nowe serce, nowego ducha włożę do ich wnętrza. I zwróćmy uwagę, że jest to dzieło łaski. Że jest to dzieło łaski. Bóg mówi, ja dam im te nowe serce. Ja dam im tego nowego ducha i włożę do ich wnętrza. Wiemy, że Izraelici odeszli daleko od Boga. Jak daleko może zaprowadzić człowieka jego przewrotne serce? Jak daleko może zaprowadzić nas, nasze przewrotne serce, kiedy człowiek odstępuje od Pana, kiedy człowiek przestaje chodzić w bojaźni, w czujności, kiedy człowiek nie ma już w sercu bojaźni. Kiedy czytamy historię o synu marnotrawnym, widzimy, jak daleko zaszedł syn marnotrawny. I co on takiego zrobił? Wziął całe swoje dziedzictwo, to, co było przygotowane dla niego, zażądał go wcześniej. Sam wziął, nie oczekiwał, aż zostanie mu to dane w odpowiednim czasie. To jest też wyraz buntu, wyraz nieakceptacji woli ojca. I zwróćmy uwagę, co on uczynił, co zrobił. Roztrwonił to z nierządnicami. Roztrwonił to z nierządnicami, a więc w jak ohydny sposób musiał żyć ten człowiek. Jak okropnie musiał żyć. Wiemy, że potem wypasał świnie i karmił te świnie i chciał jeść razem z tymi świniami, ale był tak głodny. Wiemy, że w tej historii wymienione są świnie, ponieważ są to zwierzęta bardzo nieczyste w Izraelu. A on znalazł się w tym, co jest najbardziej nieczyste. Znalazł się po prostu pośród świń i jadł z tymi świniami. I człowiek może dokładnie w taki sam sposób postępować. Jego własne serce może go zaprowadzić tak daleko. Ale zwróćmy uwagę, jak wielka jest łaska Boża, jak wielka jest miłość Boża. Jak dobry, jak łaskawy, miłosierny jest Bóg. On czeka. On czeka z otwartymi ramionami. Czeka, aż ten syn marnotrawny powróci. Czeka, aż on zajrzy do swojego serca. Tak jak w przypadku tego syna, on to uczynił, kiedy czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, wejrzał w swoje serce i nazwał rzeczy po imieniu. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, zgrzeszyłem przeciwko Ojcu. I on postanowił wrócić. Ukorzył się, uniżył się. I wówczas, zwróćmy uwagę, ojciec wybiegł na spotkanie i rzucił mu się na szyję. I tutaj widzimy prawdziwy obraz Boga, jaki jest Bóg, ale też i jego postępowanie z człowiekiem. Bóg nie biegnie za człowiekiem, nie namawia go, zostaw te świnie, zostaw te świnie, zostaw tą obrzydliwość, zostaw to. Nie mówi tak, ale czeka, czeka, ojciec czeka, aż człowiek zajrzy sam w swoje serce. Widać, człowiek ma taką możliwość, aby porzucić to, co jest złe w oczach Boga i aby zawrócić do Niego. I wówczas to ojciec wybiega na spotkanie i daje mu najświętszą szatę, czystą szatę. Ubiera go na nowo w szaty zbawienia. To jest czystość, obraz czystości. Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i czyni świętymi w oczach Boga. i czyni niewinnymi w oczach Boga, bo zamiast Ciebie i mnie Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i wylał swoją krew. I to jest tak cenna ofiara w oczach Ojca. Tak niesamowitą ma moc ta ofiara, że oczyszcza nas w doskonały sposób i uświęca, i uniewinnia. On otrzymał też pierścień na palec. My wiemy, to jest oznaka dziedzictwa Jego, autorytetu. Przywrócony został Mu autorytet. Czytamy takie historie w Biblii, gdzie chociażby w Księdze Estery, kiedy to ten zły człowiek Haman chciał wytępić Żydów, to na znak tego, że może to zrobić, dał mu król swój pierścień i on mógł tym pierścieniem posługiwać się. Widzimy to również w księgach mojżeszowych, kiedy Józef też otrzymał tego typu właśnie pierścień. Możemy znaleźć to w Biblii, jeszcze w innych miejscach. Pierścień oznaczał dziedzictwo, autorytet, czyli Bóg mu nie odebrał niczego, pomimo to, że on zmarnotrawił. Na nowo obdarował go, na nowo go obdarował, dał mu sandały. Nie musisz być już niewolnikiem, ale jesteś na nowo dziedzicem moim. Dlatego, że na boso chodzili niewolnicy. I zwróćmy uwagę, co czyni Bóg. Taki jest Bóg. On się nie zmienił, nie zmienia i czeka tylko na człowieka. I zwróćmy uwagę, to jest powiedziane, zgromadzę was. Wrócicie na tę ziemię i gdy wrócicie, to usuniecie z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Wszystko to, co jest ohydą i obrzydliwością w oczach Pana. W piątej księdze mojżeszowej możemy czytać o grzechach obrzydliwości. Grzechy obrzydliwości to są grzechy związane z czarami, z okultyzmem i również z niemoralnością. Czytamy o tych w księgach mojżeszowych. Grzechy związane z niemoralnością, one są obrzydliwe w oczach Pana. A wiemy, że za to groziła śmierć w Izraelu. Grzechy, które były związane z czarami, z okultyzmem, również były obrzydliwością w oczach Boga i za to groziła śmierć w Izraelu. I zwróćmy uwagę, oni kiedy mają wrócić, jest powiedziane, usuniecie wszystkie swoje ohydy i obrzydliwości tej ziemi. I to jest odniesienie do tysiącletniego królestwa. To jest to odniesienie do tego, kiedy Izrael będzie wołał do swojego Stwórcy, gdzie Izrael będzie, nawróci się. Ale bracia i siostry, wiemy, że to jest namaszczone Boże Słowo. Jest to słowo prorocze, słowo namaszczone, słowo od Ducha Świętego, które ma zastosowanie i możemy odnieść to do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. A więc kiedy człowiek wraca w to miejsce do Stwórcy, może potknął się, ale potrzebuje wrócić i wraca i zawraca, to co on ma zrobić? Ma usunąć ohydy i wszystkie obrzydliwości z tej ziemi, czyli my mamy usunąć to ze swojego serca. Te ohydy i obrzydliwości zazwyczaj były znoszone do świątyni. I zwróćmy uwagę, że kiedy nastawało jakieś duchowe przebudzenie w Izraelu, reformacja, to pierwszą rzeczą, którą czyniono, oczyszczano świątynię. Wynoszono wszystko to, co było tam obrzydliwością, to, co było ohydą, to, co tam nieprawnie się znajdowało. To było ścierane na proch i wyrzucane do potoku Kidron. Taki był zwyczaj. A więc widzimy, tu jest powiedziane wyraźnie, usuniecie wszystkie ohydy i wszystkie obrzydliwości. Gdybyśmy teraz na chwilę otworzyli Księgę Sędziów, kiedy to Bóg powołał Gedeona, aby Gedeon poprowadził do zwycięstwa Boży lud, który był uciskany przez Midiańczyków, to co Bóg, od czego Bóg nakazał, co kazał zrobić przede wszystkim? Aby Gedeon, przede wszystkim on miał ściąć ten ołtarz Baala, rozbić całkowicie, rozbić ołtarz Baala i ściąć ten pal Baala. On miał to uczynić. To było niebezpieczne, ponieważ ludzie mogli się temu sprzeciwić. Dlatego on to uczynił w nocy. Wziął kilku swoich tych, którzy służyli jemu i zakradł się, ponieważ ten ołtarz Baala należał do jego ojca. I on obawiał się mieszkańców, obawiał się ich gniewu, zemsty. Dlatego uczynił to w nocy. I Bóg do niego przemówił, powiedział mu, Pan do niego bardzo wyraźnie powiedział, weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim, a zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz z złożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan, ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca, obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony, a słup, który był obok niego, ścięty. Na nowo zaś zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. Mówili tedy jeden do drugiego, któż to uczynił? A gdy przeprowadzili dochodzenie, powiedzieli, uczynił to Gedeon, syn Joasza. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza, wyprowadź swego syna, niech zginie, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim, czy chcecie walczyć o Baala? Czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy. Przecież to jego ołtarz został zburzony. Tego dnia nadano mu imię Jerubal, powiadając, niech sam Baal walczy z nim, gdyż zburzył jego ołtarz. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midianczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel, lecz Gedeona ogarnął duch pański, także zadał w trąbę i strzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. A więc widzimy, co tutaj się stało. Bóg nakazał rozwalić ten ołtarz. Ołtarz to jest miejsce, gdzie składa się ofiary. Pamiętajmy, ołtarz to jest miejsce, gdzie człowiek składa ofiarę. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, list do Rzymian, 6 rozdział i 13 wiersz, on mówi takie słowa. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Paweł mówi w liście do Rzymian w 12 rozdziale dalej na ten temat. Wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc Bóg nie chce, abyśmy my swoje ciało składali na ofiarę Baalowi, abyśmy nie składali Baalowi na jego ołtarzu. Dlatego ten ołtarz musiał być rozbity, ten słup ścięty, rozbity, rozwalony. I to działa w ten sposób, że jeśli ten ołtarz jest rozbity w duchowy sposób, jeżeli człowiek decyduje się na to całkowity, całym sercem powrót do Boga, on nie będzie miał już tego ołtarza, na którym składał siebie Baalowi, bo tak to wygląda duchowo, jeśli człowiek grzeszy, to składa swoje członki na oręż niesprawiedliwości. To składa je komuś. Nam się wydaje, że sam to robię, jestem sam panem swojego życia. A Paweł mówi, że nie. Paweł mówi, że nie chce, abyście mieli kontakt z demonami, które za tym stoją, które kuszą człowieka, podsycają jego pożądliwości. A więc widzimy, ten ołtarz musiał być całkowicie rozbity, pal ścięty. I co tutaj miało też być wykonane? Zaraz musiał być zrobiony ołtarz według Słowa Bożego, ołtarz dla Pana, ołtarz dla Pana, na którym złożono już prawidłową ofiarę. I my wiemy, że dzisiaj nie składamy takiej ofiary jak w Starym Testamencie, ale siebie składamy Bogu jako żywą ofiarę. Bóg chce mieć nas żywych. Chce mieć twoje ręce, chce mieć twoje nogi, chce mieć twój umysł, chce mieć ciebie całego, abyś ty służył tylko Jezusowi, abyś nie był człowiekiem rozdwojonego serca. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. A więc widzimy, ten ołtarz Baala musi być zniszczony. Musi być zniszczony, bo tam składane były złe ofiary i w niewłaściwą stronę. To są te grzechy, ohydy, to są te obrzydliwości. A wiemy, że ci prorocy Baala, zresztą tam było mnóstwo różnego rodzaju bóstw, gdzie praktykowano nierząd. My czytamy o tych nierządnikach świątynnych. To prowadziło odstępstwo duchowe, zawsze prowadziło do niemoralności. Takie były tego skutki, takie były tego owoce straszne. A więc widzimy, jakże to jest ważne, bracia i siostry, by nie dopuścić do tego, aby cokolwiek wkradło się do naszego serca. To jest ku przestrodze dla nas wszystkich. To, co zrobił Gedeon, rozbił ten ołtarz, zbudował ołtarz dla Pana, złożył ofiarę. I zwróćmy uwagę, że dopiero wtedy zstępuje Duch Pański. Kiedy złożona jest ofiara? Czytamy, że Gedeona ogarnął Duch Pański. A więc kiedy człowiek składa swoje życie na ołtarzu i czyni to naprawdę szczerze dla Boga z całego serca, z miłości, to taką ofiarę Pan przyjmuje. Duch Pański zostanie posłany do takiego człowieka. Duch Pański napełni takiego człowieka i weźmie go z tego ołtarza i będzie go używał. I będzie go używał ku chwale Boga, ku chwale Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, jakże ważne jest, abyśmy mieli to głęboko w sercu swoim zakorzenione, że Pan nie chce jakiegokolwiek rozdwojenia. Pan nie chce tego, aby cokolwiek było w naszym sercu rozdwojone, ale On chce, pragnie, byśmy tylko Jemu służyli, abyśmy byli świętym ludem Pana. Święty to znaczy należymy tylko do Boga, tylko Jego własnością jesteśmy. A więc widzimy, jakże to jest ważne dla nas. Bóg jest Bogiem łaskawym, jest miłosiernym, ale stawia pewne warunki. Musimy umieć to zauważyć. Pewne warunki stawia. Muszą być usunięte wszystkie obrzydliwości, wszystkie ohydy. Wtedy ja dam im nowe serce. To jest nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. I nowego ducha włożę do ich wnętrza. To jest Duch Boży, Duch Chrystusowy, Duch Święty. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów i przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. To jest obietnica od Boga. Dam nowe serca, dam nowego ducha. Kiedy Dawid zgrzeszył, my wiemy, on wołał do Boga, stwórz we mnie serce czyste, o Boże. Stwórz we mnie serce czyste i ducha prawego we mnie odnów. Nie zabieraj mi swojego ducha. Tak modlił się, tak błagał Pana Dawid. Stwórz we mnie serce czyste, stwórz to serce, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swojego ducha. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. I wesprzyj mnie duchem ochoczym. I widzimy w 19 wierszu to, co Dawid mówi. To jest odkrycie proroka, męża Bożego. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym, zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Człowiek, który jest uniżony. Człowiek, który ma skruszone serce. Uniżonego ducha. Pan przyjmie zawsze taką ofiarę, przyjmie takiego człowieka, pobłogosławi, podniesie go. Więc widzimy, ta modlitwa Dawida została wysłuchana. Bóg pozwolił mu służyć dalej. I on prowadził wojny Pana i zwyciężał w imieniu Pana. A więc wszystko u niego naprawdę skończyło się dobrze. Ten jego upadek, Pan nie policzył mu tego, oczyścił go całkowicie. Wiemy, że poniósł pewne konsekwencje, ale Bóg był z nim do końca i wspierał go we wszystkim. Wspierał go we wszystkim. Mógł się oprzeć na jego mocnym ramieniu. A więc widzimy tutaj, Pan obiecuje dać nowe serce, dać nowego ducha. Usunąć to kamienne serce, które nie chce słuchać. I dać serce mięsiste. Mięsiste serce to jest miłość. To jest obraz miłości, serce, które miłuje Boga. Ale w 21 wierszu jest coś bardzo powiedziane, bardzo ważnego. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Pan, Wszechmocny Pan. Co to oznacza? Serce, które idzie za ohydami i obrzydliwościami, mimo tego, że Bóg daje nowe serce, mimo tego, że Bóg chce uczynić odnowę, mimo tego, że Bóg chce błogosławić, mimo tego, że Pan chce przebaczyć, nie wypominać nigdy. Czasem się tak zdarza, że człowiek jest przewrotny i nadal traktuje grzech tak, jak małe dziecko, pieści go, pielęgnuje. Takie określenie możemy znaleźć też w Słowie Bożym. Bóg miał za złe, że oni swoje grzechy pielęgnują, że oni rozczulają się nad tymi grzechami, tak jak matki nad swoimi niemowlętami. Tak traktowali swoje grzechy, nie chcieli ich porzucić. I tu jest powiedziane, że tych, których serce idzie za ich obrzydliwościami, ohydami, włoży ich postępki na ich głowy. Więc Bogu chodzi o nasze serce, nie tylko o to, co my wykonujemy, robimy. Można przychodzić do zboru, można przychodzić na każde spotkanie, ale w sercu być zupełnie gdzieś indziej, zupełnie daleko. Można polegać, ja znam Biblię, znam Pismo, znam Biblię, znam Słowo Boże, ale tak naprawdę człowiek, który tak myśli, oznacza, że już dawno odpadł, że coś się stało niedobrego. Człowiek, który uważa sam siebie za mądrego, więcej jest nadziei dla głupca, mówi Salomon, niż dla człowieka, który sam siebie uważa za mądrego, który jest taki przekonany o swojej sprawiedliwości. On nawet nie bierze pod uwagę, że może się mylić w czymś. On nie bierze pod uwagę. Zazwyczaj belka jest wokół takiego człowieka. Dlatego on nic kompletnie nie widzi. Nic kompletnie nie widzi. To, że Pan wystawi takiego człowieka na hańbę inaczej. Postępki na ich głowy, to jest na hańbę. Ludzie to zauważą, zobaczą. Będą to widzieć. Będą to widzieć. On uczyni to jawnym. Uczyni to jawnym. On to uczyni widzialnym. Także taki człowiek, on będzie chodził w hańbie. To jest straszne. A więc my widzimy, bracia i siostry, jakże ważne jest, abyśmy my brali przestrogę do serca, byśmy wiedzieli, o czym mówi Biblia. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie Słowo Boże jest naprawdę rozwadniane, gdzie Słowo Boże jest naprawdę przekręcane, gdzie Słowo Boże jest bardzo, jest dodawane do Niego bądź ujmowane. W wielu miejscach dzieją się te rzeczy. Kiedy byliśmy na konferencji, mogliśmy rozmawiać z wieloma ludźmi, pastorami i oni są przerażeni tym, co dzieje się w Kościele Pana Jezusa. Jak wiele ludzi, którzy kiedyś dobrze rozpoczęli, byli świadectwem, zachętą dla innych, dzisiaj odstępuje albo po prostu całkowicie odpadło od Pana, całkowicie odeszło od Boga, porzucili Stwórcę, porzucili Boga. To dzieje się w czasach ostatecznych. To jest walka o naszą duszę. To jest walka o Ciebie i o mnie. Idziemy tą wąską drogą i Bóg chce nas mieć przez całą wieczność u siebie, abyśmy z Nim byli przez całą wieczność. Pan zbawił nas po to, między innymi, abyśmy z Nim byli. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. Nie na chwilę, ale przez całą wieczność. On chce mieć Kościół Święty. Chce nas zachować przed zagładą, przed Gehenną. Chce nas zachować przed sądem, przed gniewem. Chce nas zachować przed tym. Pan chce mieć czysty, święty Kościół. Na czym polega ten czysty, święty Kościół? Czytamy w objawieniu Jana. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Czasami ludzie czynią nieprawość. Ludzie, bardzo często jest tak, że się brudzą. Ale wiecie, tu nie chodzi o upadek, o taki stan, gdzie człowiek się potknie, upadnie i żałuje tego i wyznaje. To nie o to chodzi. Tu chodzi zupełnie o coś innego. Czasami latami człowiek jest odporny na Ducha Bożego, na napomnienie, Bożego Słowa i jego serce zatwardza się do tego stopnia, że on nie jest w stanie sam oderwać się od tej nieprawości. Przez całe lata na to ktoś może pracować, przez całe lata. A potem on myśli, że w jednej chwili tak to można jakoś, nie wiem, w jednej chwili wszystko załatwić. Tak wcale nie jest. To jest odnowa przez Boże Słowo. Oczywiście Bóg może stworzyć, Bóg może dać, ale taki człowiek musi uczyć się na nowo żyć. Taki człowiek musi pozwolić Bogu na nowo go uformować. I jest możliwość oderwać się od tej nieprawości, od tego brudu. Oczywiście, wówczas, kiedy człowiek woła z całego serca do Boga, kiedy na nowo widzi ohydę, widzi to, co dzieje się wokół niego, widzi, że ten świat idzie na zatracenie, kiedy na nowo uczyni Chrystusa jedynym zbawcą, jedynym grodem, w którym może się schronić, jedynym zbawicielem, jedynym ratunkiem. Pan weźmie takiego człowieka. Ale zwróćmy uwagę, kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Trwajmy w tym, bracia i siostry, co osiągnęliśmy. Nie oglądajmy się wstecz, nie patrz wstecz. Nie przywołuj jakichś starych upadków, nigdy o tym nie myśl. Kto święty, niech nadal się uświęca, czyli uświęcenie to jest poddawanie się pod wolę Bożą, też pod Boży osąd. Pan nas osądza, Pan nas oczyszcza. I Jezus mówi tu, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. To jest Boże Słowo, bracia i siostry. To jest Boże Słowo. A więc na czym polega ta nasza czystość, że mamy być święci, czyści, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Więc zdarzy się, że ta szata gdzieś tam, kiedy idziesz poprzez ten świat, ona się zakurzy, przebrudzi. To jest naturalne. Tego nie unikniesz, ale jesteś błogosławiony, kiedy natychmiast widzisz nawet najmniejszą plamę i chcesz to wyprać, chcesz to po prostu porzucić. Nie chcesz być brudny przed Bogiem. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. To są ci, których serca nie są zatwardziałe, ale oni są otwarci na napomnienie. Chcą je przyjmować. Chcą po prostu, aby Bóg ich prowadził, by ich oczyszczał. Nie ma człowieka idealnego, który się nie potknie. Nie ma takiego, który by nie zgrzeszył. Nie ma kogoś takiego. Ale wiecie, to jest postawa serca. Bardzo ważna jest postawa serca. Że kiedy człowiek to uczyni, zrobi, on ma taką postawę, że natychmiast chce tą szatę uprać. On nie będzie. A co to znaczy uprać szatę? Tu potrzebna jest pokora. Tu potrzebna jest pokora. Są ludzie, którzy nie potrafią mówić przepraszam, chociaż zawinili. Nie potrafią. Staje im to w gardle. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którzy nie potrafią mówić dziękuję. To jest niewdzięczność. Jeśli człowiekowi, którego widzi, człowiek nie potrafi przepraszać, jakże szczerze będzie umiał przepraszać Boga? Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. A więc oni są uniżeni. To są uniżeni ludzie. To są ludzie, którzy chcą zadośćuczynić. Są w stanie przeprosić kogoś. Ale nie w taki sposób, jak przyjęli niektórzy taką chrześcijańską formę. No, jeśli cię coś tam zraniłem, to przepraszam. Czy to jest przeprosiny? Jeśli cię zraniłem, to przepraszam. To znaczy, że taki człowiek nic nie widzi, nie wie, że komuś wyrządził zło. Nie chce przyjąć tego nawet. Tylko tak na wszelki wypadek cię przepraszam, nie? A w środku po prostu serce dalej jest ściśnięte, twarde i nie, dumne to serce jest. To serce nie umie się uniżyć. Duma czytamy, że jest lampą bezbożnych. Że to naszyjnik bezbożnych, dumny człowiek, butne oczy, takie butne oczy, to jest lampa bezbożnych, to już jest wynikiem bezbożności. A człowiek nie wie nawet o tym, że można go odczytać, kogoś można nawet odczytać, przez to, że znamy Boże Słowo. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, to znaczy umieją się uniżyć, zadośćuczynić, Umieją przyznać się do winy. Tak, to jest moja wina. Ja to zrobiłem. Ten grzech tak i tak się nazywa. Nie wybielam się. Nie chcę po prostu czynić siebie lepszego niż jestem. Nie pocieszam się, no ale inni gorzej jeszcze czynią. Inni jeszcze gorzej czynią. Nie robię tego. Ja widzę tylko swój grzech. Nie widzę innych już. Nie interesuje mnie grzech innych ludzi. Interesuje mnie tylko mój grzech, to, co ja zrobiłem złego. Nazywam to po imieniu, wyznaję to. A jeśli trzeba kogoś przeprosić, to nie przepraszam w taki sposób. No, jeśli ci coś tam nie tak powiedziałem, to przepraszam. Tylko przepraszam ciebie. Przepraszam za to, co ci zrobiłem. Bo widzę, co zrobiłem. Bo człowiek, który mówi, że o, jeśli cię tam uraziłem, to znaczy, że nie widzi. To słowo jeśli o tym świadczy, że on tego nie widzi. Nie widzi tu nic złego. No ale jeśli ty widzisz coś złego, no to ja cię przepraszam. Niektórzy ludzie tak sprytnie chcą przepraszać. Nie potrafią się uniżyć. To jest duma. Jak taki człowiek wejdzie do Królestwa Bożego? Jak taki człowiek chce wejść przez tą wąską bramę? Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Umieć przeprosić, umieć się uniżyć, zadośćuczynić, wyznać i nazwać ten grzech. To jest pranie szat. To jest pranie szat. To jest prawidłowe pranie szat. Jakże ważne, byśmy w tym trwali, bracia i siostry, nie odstąpili od tego, nie pozwolili, by nasze serce stwardniało, skamieniało, ale byśmy trwali w miłości Bożej. Niech Pan swoją miłością nas zmiękcza, kruszy, oczyszcza, uświęca. Niech nas prowadzi. To słowo dzisiejsze chciejmy potraktować jako przestrogę. Jako przestrogę. Jako to, co może się przydarzyć każdemu. Bracia i siostry, Bóg jest łaskawy, jest miłosierny, ale pamiętajmy to, co było powiedziane na samym początku. Możemy tego wszystkiego uniknąć. Możemy uniknąć odejścia, odstępstwa od Pana, jeśli będziemy w sercu swoim przechowywać słowo Boga, aby przeciwko Bogu nie grzeszyć. Czyli to serce niech będzie skarbcem, w który zbieramy nieustannie słowo Boga. A Duch Boży, Duch Święty, on użyje tego słowa. Ono jest mieczem. Jest mieczem w jego rękach. A więc ono może nas oczyścić, uświęcić. To słowo może sprawić to, na co oczekujemy. Duch Boży może przyjść i wziąć je w posiadanie. Zbierajmy do skarbca, czytajmy Boże Słowo. Nie zniechęcajmy się, czasami coś może nie rozumiemy. Czytajmy dalej, módlmy się. Panie, daj, abym miał to pragnienie czytać Twoje Słowo, napełniać się Twoim Słowem. Bóg dał nam, zwróćmy uwagę, chrześcijanom w czasach ostatecznych, mamy Pismo Święte. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Bóg chciał, abyśmy mieli tą Biblię. Ale po co Bóg chciał, byśmy mieli tą Biblię? Po to, byśmy ją czytali. Po to, byśmy się ją napełniali. Po to, byśmy gromadzili Słowo Boże w swoim sercu. A Duch Boży, Duch Święty, on weźmie z tego skarbca i użyje, kiedy będzie chciał. Użyje tego słowa. Użyje i ku dobremu, ku błogosławieństwu. A więc zbierajmy to słowo. Zbierajmy. Bądźmy wykonawcami Słowa Bożego. Niech Bóg błogosławi. Powstańmy, bracia i siostry. Chwała Tobie, Boże. O Panie nasz Jezu, my dziękujemy Ci za Słowo Twoje, w którym jest Twoja mądrość, Twoja moc, Panie, z którego możemy czerpać, Panie, i z którego możemy się uczyć, abyśmy mogli wzrastać w poznawaniu Ciebie. Jezu, dziękujemy Ci, że zostawiłeś nam swoje Słowo. Naucz nas miłować to Słowo, Panie. Naucz nas, Panie, pragnąć tego Słowa coraz bardziej i więcej, napełniać się Słowem Twoim, Panie, być pełnym Ducha Twojego Świętego. Pobłogosław, Panie, swój lud, swoje dzieci, każdego z nas. A dziękujemy Ci za tą chwilę, ten czas, który mogliśmy przed Tobą spędzić, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty jesteś obecny dzisiaj tutaj z nami, bo tak nam obiecałeś. I Panie, ufamy, wierzymy, że gdzie Ty jesteś, tam wszystko jest możliwe. Dlatego prosimy Ciebie, Jezu, abyś oczyścił nas, abyś uświęcał nas, Panie, byś pokropił swoją drogocenną krwią, abyś dał nam to pragnienie życia dla Ciebie, Panie, kroczenia tą wąską drogą, o to Ciebie prosimy, Panie Jezu, byś wylał swoje namaszczenie, Panie Jezu, byś dał nam swoją miłość, byś, Panie Jezu, dał więcej tej miłości, Panie Jezu. Potrzebujemy Ciebie, Panie, więcej Twojego ducha, więcej miłości, więcej Ciebie, Twojego słowa, Panie, w naszym życiu. Błogosław, wprowadź, Panie Jezu. Niech Tobie za wszystko będzie chwała, za zbawienie, które nam dałeś. Panie Jezu, naucz nas strzec, pilnować serca swego, aby nie wkradło się tam cokolwiek, Panie Jezu, co nie pochodzi z Twojego Królestwa. O to Ciebie prosimy, Panie. Dopomóż wykonywać Twoje słowo, Panie Jezu. Pobłogosław każdą osobę, każdą duszę, która jest dzisiaj tutaj, Panie. Chwała Tobie, Boże mój, chwała Ci, Jezu. O, dzięki Ci, Panie nasz. Halleluja, chwała Tobie, Jezus. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Królu, Zbawicielu nasz. Zaśpiewajmy pieśń. Kiedy czytałem książkę Jima Cimbali, on opowiadał świadectwo o swoim kościele. Oni mieli tam taki zwyczaj, że jeżeli ktoś był przyjmowany na członka do ich zboru, to oni ślubowali sobie taką lojalność. Ślubowali sobie lojalność, to, że będą zawsze się miłować, to, że będą mieli właściwe do siebie uczucia, pragnienia, właściwe motywy. Jakże to jest ważne, bracia i siostry, byśmy brali z tego, co dobre, przykład, byśmy to naśladowali. Pan Jezus powiedział, że to po miłości wzajemnej mamy być rozpoznani, po miłości wzajemnej, że jesteśmy uczniami pańskimi, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. po miłości. To jest ta największa oznaka Kościoła, owoc Kościoła. To jest miłość. Więc bracia i siostry, Biblia uczy nas, abyśmy przede wszystkim mieli miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Piotr mówi to w swoim liście w 4:8. On mówi o tym, abyśmy mieli przede wszystkim gorliwą miłość jedni ku drugim. Jeśli my tracimy miłość do Boga, tracimy miłość też do Kościoła. A zwróćmy uwagę, że Jan powiedział, że jeśli miłujemy Chrystusa, jeśli miłujemy Boga, to również miłujemy tego, który się z Niego narodził. Miłujemy Kościół, miłujemy Boże dzieci. I naprawdę, aby to praktykować, czynić to w praktyce. Ja kiedyś, pamiętam, oglądałem takie filmiki na temat armii amerykańskiej i tam były pokazane, oni szkolili się w taki sposób, aby nie zostawić nikogo na polu walki, jeśli ktoś jest ranny, ktoś został postrzelony, trafiony. Oni robili wszystko, aby tego człowieka nie zostawić, aby go po prostu zabrać stamtąd za wszelką cenę. I robili mnóstwo, ale to naprawdę bardzo dużo takich taktycznych ćwiczeń. Bardzo dużo pracowali nad tym, bardzo dużo, żeby nie zostawić nawet jednego. Nawet takiego, który poległ, oni też nie chcieli zostawić. Bracia i siostry, my możemy z tej armii brać też przykład. Jeżeli ktoś u nas jest może raniony przez szatana, raniony przez ten świat i czegoś nie widzi i zaczyna zachowywać się źle, zaczyna odstępować, zaczyna zachowywać się źle, to jak my reagujemy na to? Czy to nas oburza? My nie, już musimy wyrosnąć z dzieciństwa. Bracia i siostry, ale naprawdę miłować jeden drugiego. Robić wszystko, aby pozyskać siebie nawzajem. Robić wszystko, aby nie mieć między bratem a siostrą żadnej różnicy, tak jak Bóg nie ma różnicy między nami. Abyśmy ratowali jeden drugiego, miłowali, kochali, bez względu na to, co się dzieje, abyśmy naprawdę byli takimi ludźmi. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, byśmy w tym wzrastali. Zwróćmy uwagę, że czasami, no, gdyby ktoś powiedział tobie, ci, którzy macie dzieci, że twój syn na przykład wybił okno gdzieś tam w szkole, w pokoju dyrektora i ta szyba wpadła do środka i popłoch i policja i coś tam, przestałbyś go kochać? Czy przestał? Na pewno by cię to zdenerwowało, na pewno. No, może i ta część tylna, którą Bóg stworzył do tego celu, też musiałaby być tam zajrzane troszkę, tak? Ale czy przestajemy wtedy kochać swoje dzieci? Nie, tym bardziej poświęcamy im czas, uwagę. Być może coś zaniedbaliśmy, być może coś zaniedbałem, być może nie tak, niedostatecznie z nim byłem, nie poświęciłem mu czasu tyle, ile powinienem poświęcić, nie dałem dobrego przykładu. Nie zachęciłem go. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne, by wyrosnąć z dzieciństwa. Paweł powiedział, kiedy byłem dziecięciem, rozmawiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię, postępowałem jak dziecię, ale kiedy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Zaniechałem tego, co dziecięce. I tutaj chodzi też o niewłaściwe jakieś rozmowy, niewłaściwe jakieś takie rzeczy, osądy. Czasami człowiek denerwuje się, bo w kościele coś jest nie tak, nie po jego myśli. Może nie na tą godzinę jest spotkanie, co trzeba. I to jest powód do tego, żeby wyrażać swoją złość. To jest powód do tego, żeby się denerwować. W kościele Jezusa, żeby się denerwować? Żeby coś mnie drażniło w kościele Jezusa? Jeżeli już musimy się denerwować, nie denerwujmy się na siebie nawzajem. Nie bądźmy tymi, którzy denerwują się na siebie nawzajem. Bracia i siostry, poza kościołem możesz się trochę podenerwować, ale nie w kościele. Nie w kościele, bracia i siostry, nie siejmy tego, co złe. Siejmy to, co dobre. Będziemy zbierać wtedy. Samo dobro będziemy zbierać. Jeżeli coś nam nie odpowiada, po prostu nie bądźmy niedojrzali. Nie bądźmy jak dzieci. To dzieci tupią, płaczą, one chcą tak, żeby tak było. A po co? A na co? Takie dziecinne zachowanie. Nie róbmy tego, nie naśladujmy tego, co złe. Bądźmy dojrzali. Zwróćmy uwagę, że ci, którzy coś uczynili dla Boga, to byli ludzie bez granic poświęceni dla Pana. Bezgranicznie poświęceni dla Pana. Oni oddali całe swoje życie. Oni mogli iść gdziekolwiek Bóg im nakazał. Choćby była tam wojna, choćby tam był pomór, choćby tam były jakieś zarazy. Paweł był gotowy, żeby umrzeć nawet. On powiedział, ja nie tylko jestem w stanie pójść do więzienia za Chrystusa, ale jestem gotowy umrzeć dla Niego. Jestem gotowy oddać swoje życie dla Niego, a nas jakaś taka, za przeproszeniem, małe głupstwo jakieś takie potrafi wytrącać z równowagi człowieka i człowiek już tupie, już się buntuje, już coś tam pokazuje. Nie róbmy tego, nie siejmy, bądźmy dojrzali, bądźmy dojrzali, bądźmy dojrzali, bo Kościół jest własnością Boga. Jest własnością Boga, ani twoja to własność, ani moja, ale Pan ustanowił pewien porządek w tym Kościele. Ustanowił. Szanujmy to, co Bóg zrobił. Szanujmy to, co Duch Święty zrobił. Aby nie okazało się, że jestem potem przeciwnikiem Ducha Świętego, bo i tak się może zdarzyć, że człowiek może wyjść i być tym, który zwalcza Ducha Bożego, Ducha Świętego, coś, co od Niego powstało. A nie jest to po mojej myśli. Nie jest to po mojej myśli. I to jest naprawdę niebezpieczne. Bądźmy naprawdę dojrzali. Bądźmy dojrzali. Bądźmy tymi, którzy potrafią brać jedni drugich, brzemiona na siebie, pomagać jedni drugim, znosić siebie cierpliwie. Tak jak Bóg nam okazał łaskę, miłosierdzie, nam przebaczył, abyśmy i my przebaczali. Abyśmy przebaczali i nie wspominali, nigdy nie wracali do tego. Wyzbyli się jakichkolwiek uprzedzeń, jakichś takich cielesnych zachowań. To jest straszne, kiedy Kościół zaczyna się pożerać. Ja nie mówię, że u nas tak jest, ale może się to zdarzyć. Że kiedy Kościół zaczyna się pożerać, to jest tylko oznaką tego, że Kościół nie chce jeść Bożego pokarmu. Karmi się czymś innym. Zaczęła jego miłość do Chrystusa gasnąć i słabnąć. Więc oby Pan odnowił w każdym z nas tą pierwszą miłość. Byśmy chodzili tą naprawdę wąską drogą, tak jak śpiewamy. Byśmy miłowali to Słowo Boże, tak jak śpiewamy. By to nie było tak, że tu śpiewamy, a co innego robimy, co innego czynimy. Oby Bóg nam w tym dopomógł, w tym wewnętrznym człowieku, byśmy wzrastali, byli silni, mocni. A Bóg będzie nas błogosławił. Tak wielu ludzi nie zna Chrystusa. Tak wielu ludzi nie zna Boga. Tak trochę żartobliwie opowiadał nam Janek o pewnym bracie, Jan Czyż, który jest pastorem. I on tak bardzo przeżywał ewangelizację, tak bardzo przeżywał to, że ludzie są niezbawieni, że w środku nocy wstał i on tak przez sen zaczął gadać i zaczął krzyczeć: muszę ratować świat, muszę ratować świat. A jego żona go wzięła, tak potrząsnęła nim: kładź się spać, rano będziemy ratować świat, kładź się spać. Ale bracia i siostry, to o czymś mówi, że ten człowiek żył tym, że naprawdę tym żył, że on naprawdę miał to w sercu. Muszę ratować ludzi, którzy idą do piekła. To jest nasze zadanie. Do tego Bóg nas powołał. Do tego Pan nas powołał. A będziemy mocni i silni wtedy, kiedy będziemy nosić brzemiona jedni drugich. Kiedy będziemy naprawdę siebie miłować. Tak jak Chrystus nas umiłował. A przecież za co Chrystus umiłował mnie albo ciebie? Jak ja byłem tak obrzydliwym człowiekiem, okropnym człowiekiem, więc za co On mnie umiłował? To jest ta miłość agape, bracia i siostry. Miłujmy tą miłością, agape, która nic w zamian nie żąda. Miejmy tę miłość, oby Bóg nam dał tę miłość.